Witam bardzo serdecznie i naszym pierwszym gościem po wakacjach, jak jest pan profesor Bogusław Polak, znakomity historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Generała Stefana Grota Roweckiego w Lesznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Zaprosiłem pana profesora, żeby porozmawiać na temat oczywiście rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale skupiając się nie na wielkiej geopolityce, o której obecnie jest mnóstwo we wszystkich mediach, tylko na lokalnych początkach tego tragicznego wydarzenia. Panie profesorze, czy można powiedzieć, że II wojna światowa w Lesznie zaczęła się już przed 1 września 1939 roku?
Można powiedzieć. Pierwsza wojna światowa w Polsce południowo-zachodniej, jak i na całym odcinku granicy polskiej zaczęła się znacznie wcześniej. Ja rozumiem, że podnosi się w historiografii znaczenie pewnych niemieckich prowokacji, czy to próby opanowania obiektów strategicznych, czy to powiedzmy sobie słynną prowokację gliwicką, ale na granicy w strażnicach Straży Granicznej, czy w innych miejscach Polski KOP-u zaczęło się to kilka dni wcześniej intensywną działalnością dywersji niemieckiej, wręcz niemaskowaną, nieskrywaną, wręcz prowokacyjną, gdzie już przed 4.45 czy 43, ja się dzisiaj chcę powiedzieć, pierwsze ofiary po stronie Polski padły. Był to sygnał ostrzegawczy, że wojna puka do granic Rzeczypospolitej.
Czy można określić, kiedy padły pierwsze strzały tutaj w okolicy, czy w samym Lesznie, czy w tych najbliższych okolicach?
To jest problem, bo wchodzenie, powiedzmy sobie, w takie mikroelementy czasowe właściwie to się, mija się z celem, bo mój przyjaciel świętej pamięci dr Piotr Bauer usiłował na przykład zorientować się w czasie, kiedy padły pierwsze strzały dywersantów niemieckich w pierwszym dniu. No i tu rozpiętość była na czasem nawet kilku godzin. No na takie wydarzenie to jest ogromne. W tym momencie staje się to właściwie zbędne do określenia. Natomiast ważne będzie stwierdzenie, że wydarzenia w Lesznie, które Niemcy z bólem utracili w roku 1920 w operacji rewindykacyjnej, a przedtem działaniem powstańców Wielkopolskiej Grupy Leszno, no były fragmentem większej całości.
No, ta dywersja niemiecka głównie w polskiej historii znana jest z Bydgoszczy, gdzie doszło do rzeczywiście dość ostrych wystąpień, prawie że powstania, ale czytałem w Rzeczpospolitej właśnie weekendowej artykuł o Bydgoszczy, gdzie właśnie wymienia się jedno jako chyba tylko z dwóch innych miast, gdzie doszło do tak dużych wystąpień, Leszno.
Tak, to fakt jakby w historiografii, nazwijmy to mówiąc, o całokształcie polskich działań obronnych jest wyraźnie jest pomijany. Powiedzmy, Kopczykowski znajdzie się gdzieś tam, powiedzmy sobie, w wykazie ofiar polskich działań obrony, ale nie będzie zaznaczone, że w jakich okolicznościach on ginie. To nie jest śmierć przypadkowa. Ona ma charakter celowy. Chodziło o stworzenie wrażenia, że Niemcy na tym rejonie oczekują historycznej sprawiedliwości, oczekują armii niemieckiej, która wreszcie po 20 latach przyniesie im wyzwolenie. Była to doskonale realizowana propaganda na użytek zewnętrzny. Ona także z wyraźnym takim efektem ukazana była w Lesznie. Tym bardziej, że myślę, że organizatorzy tej dywersji, nie będziemy tu wchodzić, czy był to wywiad wojskowy, czy inne formacje bezpieczeństwa, z góry zdawano sobie sprawę, że Polacy sobie z tym szybko poradzą.
No poradzili sobie.
Tak, bo tu chodziło o stworzenie wrażenia, że Niemcy, którzy chcieli zamanifestować swój patriotyzm, utonęli w hekatombie krwi. Nic takiego nie było, ale w sposób, jakim później grano procesem Sądu Polowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii na polecenie generała Romana Abrahama, jest tu wyraźnym przykładem, choć wszystko odbyło się zgodnie z prawem międzynarodowym.
Znaczy wzięto po prostu tych dywersantów w niewolę, tak?
Tak.
I potem, no,
na zasadzie
mówiąc
prawa
wprost,
wojennego
rozstrzelano, tak?
Tak, przy tym, że w sumie było to 13 ujętych z bronią w ręku, ewidentnie udowodniono ponad wszelką wątpliwość, co najciekawsze, oni się przyznali do tego uczestnictwa. I tyle, że Roman Abraham, korzystając z uprawnień dowódcy wielkiej jednostki, ułaskawił najstarszego i najmłodszego, na pozostałym wyrok został wykonany. Ale co ciekawe, generała wyjęto w cudzysłowie później z obozu jenieckiego i próbowano zrobić mu proces który w ich mniemaniu groził mu gilotyną czy rozstrzelaniem. Okazało się, że Roman Abraham, świetny prawnik, wykorzystując ustawodawstwo, konwencje, a także prawo niemieckie, obroni się w taki sposób, że trzeba po prostu było go zwolnić, oczyścić z oskarżeń i zawieźć z powrotem do obozu. To była dość wyjątkowa rzecz, bo na przykład tych, którzy likwidowali dywersję w Bydgoszczy czy w innych miastach, no po prostu wymordowano bez litości.
Czyli teza, że w Lesznie doszło do powstania niemieckiego z jednej strony, a z drugiej strony do masowych samosądów i brania odwetu na Niemcach za wojnę, się nie broni.
Nawet w dokumentacji niemieckiej nie znalazło to potwierdzenie, po prostu nie było, nie mieli możliwości udokumentowania tego faktu. Tak jak na przykład grano tymi, którzy zginęli na przykład od bomb niemieckich, kolumny internowanych prowadzone, które weszły pod bomby niemieckie, bo bomby nie wybierały, ale wykorzystano, później to zostało dla stworzenia mitu o 58 tysiącach Volksdeutschów zamordowanych przez Polaków.
I jeszcze wrócę do kwestii wojennych. 1 września tak naprawdę tu w Lesznie do jakichś poważnych walk z Niemcami nie doszło.
Oczywiście, że nie. Trzeba uświadomić sobie, że w sensie operacyjnym, w planowaniu niemieckim, był to teren drugorzędny. Zresztą, jeżeli przyjrzymy się, jakie jednostki tutaj operowały, to będziemy mieli potwierdzenie. Były to formacje właściwie drugo-trzecie-rzutowe.
Ale próbowały,
no bo każdy z dowódców chciał zapracować na swój lokalny sukces.
I Krzyż Żelazny.
Oczywiście.
Nasi się obronili, a nawet to jest odnotowywane we wszystkich historiach opisujących kampanię wrześniową, czy wojnę obronną. Nawet weszły na terytorium niemieckie, przeprowadzając takie akcje zamieszające.
Oczywiście działania odciążające główny obszar walk podjęte przez generała Romana Abrahama polegały na tym, aby udowodnić skuteczność działania Wojska Polskiego. Oczywiście wejście gdzieś tam na wysokość Wschowy to nie był żaden przełom w wojnie, ale panika, jaka tam powstała, no najlepszy sposób pokazywała zupełny szok ze strony niemieckiej. Trzeba przecież pamiętać, że Niemcy, tak jak 11 stycznia 19 roku w Popłochu, po klęsce pod Osieczną, w panice szykowali się do wyjazdu z Leszna, to sytuacja tam się w tym rejonie powtórzyła. Abraham kazał wykonać określone zadanie, oddziały wycofał, w zasadzie front wrócił do posiadania kształtu.
Do kiedy właściwie ten front stał spokojnie i kiedy właściwie Polacy
musieli... Możemy powiedzieć, że pierwsze 3 dni są w miarę spokojne. 4 września na serio rozpoczyna się realizacja zadań, wycofanie na główną linię oporu w Wielkopolsce, czyli na linie Warty. Oddziały zaczynają spływać z zachodniej Wielkopolski, odchodzą na rozkaz dowództwa armii Poznań generała Kutrzeby, który mieści się jeszcze w tym czasie w Gnieźnie, konkretne zadania. A potem już kolejnym etapem będzie przegrupowanie do największego polskiego działania zaczepnego, operacyjnego, jakim stanie się bitwa nad Bzurą. Ale to się odbywa w miarę w porządku. Można powiedzieć, że Niemcy nie mieli świadomości, że na ich głębokich tyłach znajduje się 100-tysięczna armia.
Czy jeszcze jest coś, co trzeba odkryć? Czy są jeszcze jakieś białe plamy dotyczące właśnie września 39, jeżeli idzie o nasz teren, panie profesorze?
Ja myślę, że w tej chwili raczej by należało zebrać to, co do tej pory zrobiono. Mówiłem dzisiaj na konferencji
w jednostce
naszej, w 69. pułku. Mówiłem o tym, że wbrew zabiegom cenzury, która okropnie okaleczyła szereg publikacji, przywołałem tutaj świętej pamięci Piotra Bauera i moje książki o 55. pułku piechoty, o 17. pułku Łanów, co z nimi cenzura zrobiła. Potem pokazałem etapy do chwili dzisiejszej, do ogromnego sukcesu wydawniczego, jakim jest książka pana doktora Eugeniusza Szybińskiego, 17 pułkułaków. To nie tylko jest jedna z największych monografii wydanych w Polsce, ale jest to po prostu dobra monografia i ona pokazuje, że celem dzisiejszej konferencji jest to, aby garnizon, w całości garnizon leszczyński zasłużył sobie na monografię z prawdziwego zdarzenia.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Bogusław Polak. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.